To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
W dzisiejszym wykładzie otwartym, w którym ludzie nauki odpowiadają na nurtujące nas pytanie, zajmiemy się grami komputerowymi i tym, czy i w jaki sposób wpływają one na nasz mózg. Razem z nami na łączach pani doktor habilitowana Aneta Brzezicka, profesor Uniwersytetu SWPS, psycholog z Centrum Badań Neuropoznawczych. Witamy serdecznie. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry, witam pana i witam również słuchaczy.
Czy pani profesor zdarza się odpalić grę i dać się jej pochłonąć, zarwać noc na graniu?
Oczywiście, mam swoją ulubioną grę. To jest gra Cywilizacja. Uważam, że jest świetna. Gra strategiczna, tak zwana gra turowa, czyli nie wymaga bardzo szybkich reakcji, co ma oczywiście swoje plusy i minusy, ale myślę, że o tym za chwilkę powiem. Tak, co wymagania gry robią z nami, tak z naszym umysłem, czy też z naszym właśnie mózgiem, bo o tym mamy dzisiaj rozmawiać.
Pani profesor, dlaczego gry są tak atrakcyjne i przyciągają setki milionów graczy na całym świecie? Już nie mówię o tym, że jest to świetny biznes warty miliardy dolarów.
Ale to jest bardzo powiązane. Właśnie jedno z drugim jest bardzo powiązane. To, że gry są tak atrakcyjne, jest pochodną również tego, że w gry inwestuje się bardzo duże środki, tak, na etapie powstania gry, na etapie jej tworzenia. Są całe zespoły ludzi, którzy zajmują się poszczególnymi elementami tej gry, tak, żeby ona była bardzo atrakcyjna pod względem wizualnym, tak, żeby nam się miło patrzyło, tak, na to, co widzimy na ekranie. To, żeby miała odpowiednie tempo, w którym ta rozgrywka następuje. To, żeby kolejne wyzwania, które przed nami ta gra stawia, czyli poziom trudności gry, jest też bardzo precyzyjnie ustawiony i wrażliwy na to, jak osoba, która w tę grę gra, reaguje. Jest tam kilka takich, powiedzmy, aspektów akurat tego medium, tak bym powiedziała, że jest ono bardzo atrakcyjne dla, no nie tylko dla młodzieży, tak, dla każdego użytkownika, który, że tak powiem, już zapozna się z grą, zapozna się z historią, tak, która właśnie to jest kolejny aspekt gry, który pociąga użytkowników, czyli to, że jest tam pewna narracja, historia, która to historia też potrafi tę osobę porwać, tak, więc jest, ale jeszcze wrócę do tego wątku, który rozpoczęłam, czyli to, że jest dużo finansowych inwestycji na etapie tworzenia takiej gry, to ma potem swoją konsekwencję w tym, że ta gra jest bardzo atrakcyjna pod każdym względem i też przebadana tak pod na przykład pod kątem tak zwanej grywalności, czyli to, jak przyjemnie jest nam wykonywać daną czynność.
Czyli są prowadzone takie badania, tak?
Ależ oczywiście. I nie wypuszcza się gry tak bez takich wstępnych beta testów, żeby zobaczyć, czy ona spełnia tak określone warunki.
Dużą grupę osób, graczy się testuje?
To już zależy oczywiście od firmy i od jej możliwości, ale no tak, to jest dużo też po to, żeby wyłapać pewne techniczne problemy, które mogą też się zdarzyć tak w trakcie projektowania tej gry. Jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, że czasami badacze na potrzeby różnego rodzaju badań, tak, czy chęci odpowiedzi na pytania właśnie, jak gry oddziałują na funkcje poznawcze, czy właśnie na mózg, projektują swoje własne gry. Tak, projektują takie gry, które mają za zadanie na przykład angażować jakiś aspekt pamięci albo jakiś aspekt uwagi, takie mają go trenować. I te gry zazwyczaj są o wiele mniej atrakcyjne niż gry dostępne komercyjnie i często, bo ja też używałam takich gier, które były projektowane na potrzeby właśnie badawcze, z bardzo małym, skromnym budżetem, ale tak z pewnym tam pomysłem, co te gry mają robić. I zazwyczaj te gry okazywały się dosyć nudne, tak? I po kilku rozgrywkach tak osoby badane raportowały, że bardzo trudno jest im pozostać w tej grze, no bo właśnie tam nie ma atrakcji, nie ma pewnego sposobu nagradzania tak za te za to, co się dobrze zrobiło i i też no nie ma takiego dobrego feedbacku, jak jest w grze komercyjnej.
Pani profesor mówiła skromny budżet. Skromny budżet to jaki?
Jeśli chodzi o gry, które my, badacze, możemy robić, no to to jest zazwyczaj kilkanaście tysięcy, no może kilkadziesiąt tysięcy, co jest bardzo niewielkim budżetem w przypadku gry komputerowej.
Pani profesor, bardzo często postrzega się ten czas spędzony przed komputerem na graniu jako ten czas stracony. Czy słusznie?
Pytanie, z którym się spotykam bardzo, bardzo, bardzo często. Sama sobie to pytanie też zadaję, oczywiście, kiedy się właśnie za bardzo wciągnę w jakąś rozgrywkę. I odpowiem tu niestety jak rasowy psycholog, że to zależy. To zależy od bardzo wielu czynników. Zależy od tego, w jaką grę gramy i zależy od tego, kto w tę grę gra.
Tak.
Może najpierw zajmę się tym, w jaką grę gramy. Gra grze nierówna. Tak można wyróżnić gry, które są bardziej powiedzmy złożone, jeśli chodzi o to, jakie i ile funkcji poznawczych angażują. I gry takie bardzo proste, tak, których nauczenie się jest dosyć łatwe, zasad, tak, i później gra w te gry polega na dosyć takim powtarzalnym, automatycznym...
Strzelanka taka może na przykład.
Na przykład, no strzelanki mają też swoje dobre strony, o których zaraz powiem, ale no jakieś takie bardzo proste strzelanki mogą się też pod tę kategorię tych takich dla mnie powiedzmy mniej atrakcyjnych poznawczo gier zaliczać. Natomiast gra, która jest złożona, ma dosyć złożone środowisko, która wymaga od uczestnika nauczenia się dosyć złożonej na przykład strategii, tak, żeby w tej grze osiągnąć sukces. Taka gra, która wymaga przełączania się między różnymi zadaniami, która wymaga zmapowania na przykład i zapamiętania uogrzenia klawiszy, czyli taka gra, która będzie nas bardzo angażowała, może być bardzo dobrym środowiskiem do trenowania pewnych aspektów poznawczych, które na przykład mogą być przydatne jako taka metoda zapobiegania poznawczemu starzeniu się. I teraz przechodzę do tego drugiego, do tego drugiego zagadnienia, że to zależy tak jeszcze, kto gra.
Tak.
I właśnie uważam, że granie w gry może być świetną rzeczą i świetnym sposobem spędzania czasu dla osób starszych. Natomiast jeśli chodzi, i to jest najczęstszy, zawsze też kontrowersyjny i wzbudzający wiele emocji temat, czyli nastolatki, które grają bardzo dużo i wręcz nadużywają tak gier. I tutaj moja opinia na temat grania nastolatków w gry znowu jest taka mieszana. Z jednej strony widzę aspekty pozytywne tego angażowania się w gry wideo i widzę też aspekty negatywne. Aspektem pozytywnym jest to, że nawet strzelanki, te, które pan przed chwilą przywołał, trenują bardzo dobrze niektóre funkcje uwagi. Podzielność uwagi wzrokowej, zakres uwagi wzrokowej, szybkość reakcji. Więc są pewne rzeczy, które te gry nam poprawiają. I to widać również na skanach mózgu. Tak? Wtedy, kiedy robimy skany osobom przed graniem, po graniu, widzimy, że pewne włókienka ulegają pogrubieniu włókna istoty białej, tak, które łączą różne struktury. I to są zazwyczaj te struktury, które są zaangażowane w przetwarzanie informacji wzrokowych albo w koordynację ręki, jakby ruchów ręki i tej informacji, którą dostajemy wzrokowo. Więc widzimy pewne zmiany i możemy powiedzieć nawet, że to są zmiany pozytywne. Aha. Drugą pozytywną rzeczą, którą widzę, dostrzegam tak w angażowaniu się młodych osób w gry wideo, to jest nawiązywanie kontaktów poprzez te gry. Tak? Gra może być bardzo dobrą platformą takiego społecznego spotkania i to też jest coś, co na plus i tak jest tych gier. Niektóre gry, które mają pewne elementy wymagające właśnie interakcji społecznych, też będą poprawiały tak, to funkcjonowanie społeczne. Więc dlatego mówię, nie wylewajmy dziecka z kąpielą, kiedy te gry krytykujemy. Mhm. Ale teraz już przechodzę do tych takich negatywnych aspektów grania w gry.
No właśnie, czy widać je w mózgu też?
Widać też je w mózgu i widać je też w funkcjonowaniu osoby. Im młodszy ten mózg, tym bardziej to widać. Tak? Zaraz jeszcze może chwileczkę opowiem o czymś, co się nazywa, albo już teraz opowiem i potem powiem, dlaczego to może być właśnie niedobre. Nasz mózg jest organem, który jest bardzo plastyczny. I co to znaczy? To znaczy, że pod wpływem informacji, które przychodzą do mózgu ze środowiska, do mózgu, znaczy no do nas, tak? Tak. Pod wpływem tego, co robimy, w jakie sytuacje się wprowadzamy, w jakie czynności się angażujemy, tak ten mózg będzie nam się kształtował. I im jesteśmy młodsi, tym te procesy neuroplastyczne są bardziej gwałtowne, wyrazistsze, tak jakby i ten wpływ środowiskowy też jest wyraźniejszy. I jeżeli taka młoda osoba będzie się w sposób preferencyjny angażowała w granie w gry wideo, czyli będzie to dominująca aktywność dla tej osoby, czyli też dla tego mózgu, to po jakimś czasie takiego życia ten mózg będzie oczywiście zmieniony w kierunku tej aktywności dominującej. Czyli jeżeli osoba spędza powiedzmy 8 godzin dziennie, a zdarzają się takie osoby, na grze właśnie w strzelanki, no to owszem, te obszary, o których powiedziałam, tak, czyli obszary odpowiedzialne za koordynację wzrokowo-ruchową, za przetwarzanie informacji wzrokowej, za uwagę wzrokową, one owszem, będą świetnie działały i będą super, będą większe powiedzmy, albo lepiej właśnie okablowane niż u osób, które nie grają. Natomiast inne obszary, tak, obszary, które są które się angażują wtedy, kiedy na przykład rozkoszujemy się dobrą literaturą albo właśnie angażujemy się w kontakty społeczne, ale realne, albo uczymy się tańczyć, albo uczymy się matematyki, albo czegokolwiek innego,
te obszary one będą cierpieć.
Będą cierpieć, dokładnie, więc to będzie coś za coś. Trzeba myśleć zarówno o mózgu, jak i o umyśle, jako o takim multifunkcyjnym, że tak powiem, organie, gdzie mamy bardzo dużo różnych pudełeczek i dobrze by było do tych pudełeczek różnych wkładać trochę uwagi, tak i trochę czasu. Jeżeli my tylko do jednego pudełka będziemy wkładać, czyli tylko do tego pudełka pod tytułem gry wideo, no to ono nam się rozrośnie kosztem tych innych pudełeczek. I tak jest z każdą czynnością. Jeżeli będziemy poświęcać bardzo dużo czasu jakiejś jednej czynności, no to będziemy bardzo dobrzy w tej czynności, tak? Czyli osoby, które bardzo dużo grają, będą świetne potem w tej aktywności, będą świetnie grać. Czasami nawet będą tak dobrzy, że będą mogły te osoby zarabiać w ten sposób i jest w tej chwili tak duża gałąź e-sportu, gdzie odbywają się normalne igrzyska, tak, w których osoby konkurują w wirtualnym
tak,
świecie.
Tak, no jest mundial, prawda?
Tak, jest to już jest, no, tak jak mówię, e-sport.
Pełnoprawny tak, sport, tak.
Tak, więc ja nie mówię, że to nie jest ścieżka, którą można podążać, ale trzeba sobie zdawać sprawę z kosztów, tak, które za tym stoją.
I zadbać o resztę.
O jednej rzeczy takiej negatywnej chciałam powiedzieć, więc oprócz tego, że no mamy ten nierównomierny rozwój funkcji. No teraz się skupiam oczywiście na funkcjach poznawczych, ale to są też funkcje związane z emocjonalne, tak, związane właśnie z prawidłowym nawiązywaniem kontaktów społecznych, z rozpoznawaniem emocji, tak, i innych rzeczy. Jest jeszcze jeden aspekt grania w gry, który zazwyczaj niepokoi rodziców bardzo, to jest uzależnienie od gier komputerowych i ponieważ tak jak na początku wspomnieliśmy, gry są bardzo atrakcyjne, one są tak konstruowane, one są tak tworzone, żeby były atrakcyjne, żeby osobie chciało się grać, tak? Kolejną, żeby chciało się kolejną rundę przejść i nie zakończać tej gry.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF24.
Pani profesor przed chwilą poruszyła bardzo ważny temat, czyli uzależnienie dzieci od gier komputerowych. I teraz co my powinniśmy robić, my rodzice? I jak to w ogóle wygląda?
No właśnie, to jest zawsze duży problem dla rodziców, szczególnie wtedy, kiedy dziecko nie jest już takim dzieckiem, nad którym mamy totalną kontrolę.
Czyli nastolatek.
Nastolatkiem, tak, który ma już swoje potrzeby, ma już też poczucie takiej sprawczości bardziej zarysowane i tego, że on wie, co chce, tak, a rodzice zazwyczaj mu przeszkadzają tak w osiągnięciu jego celów. Jakie strategie rodzic przyjmie, to bardzo zależy od tego, jaką ma relację z dzieckiem, czy jest w stanie w trakcie rozmowy, tak, czy pewnych ustaleń, właśnie ustalić, że, jak jest, co dziecko może, a czego dziecko nie może. Oczywiście możemy się
grasz też... 2 godziny dziennie na przykład, a potem...
Myślę, że to jest niemożliwe do wyegzekwowania od dzisiejszych nastolatków, ale...
Dziennie? To za mało?
Myślę, że to będzie... Będą mówili, że to jest za mało.
No tak, bo jeszcze smartfony, prawda?
Z tego, co wiem z rozmów z rodzicami. Ale można na przykład jakieś dni ustalić, tak, kiedy dziecko może grać w te gry i niech to będą wtedy 4 godziny, tak, kiedy już jest, kiedy może, nie wiem, nasiąknąć, tak, tą potrzebą grania. Natomiast rzeczywiście warto z młodzieżą, tak, czy im młodsze dziecko, tym mam poczucie, że łatwiej jest nam rodzicom wyegzekwować pewne rzeczy, ale bardzo ważne jest, żeby im młodsze dziecko, tym oczywiście wcześniej trzeba z nim takie rzeczy ustalać, żeby on wiedział, że są pewne reguły, czy ona.
Można zacząć od bajki na tablecie, na przykład masz
oczywiście,
tam dzisiaj
że
pół
to jest
godziny
pewien, że jest pewien czas, który przeznaczamy tak. na rozrywkę elektroniczną i dziecko się uczy, że no, to jest zawsze ograniczone, że to nie jest tak, że może to robić w nieskończoność.
Przestawiamy tą granicę.
Na młodu nie nauczymy dziecka, no to później będzie bardzo trudno nam wyegzekwować takie postępowanie. Ja znam rodziców, którzy robią, znaczy egzekwują ten czas limitowany taką twardą metodą, czyli jest założona blokada po prostu na pewne strony, na pewne aplikacje i dziecko może tylko określoną, czy ten młody człowiek tak może określoną liczbę godzin poświęcić takiej aktywności. I ja do tego zachęcam, ponieważ uważam, że młody umysł jest bardzo podatny na wpływy, na takie bardzo atrakcyjne bodźce, które proponują gry, które proponuje też oczywiście wiele portali społecznościowych, bo to uzależnienie od mediów cyfrowych, tak to powiedzmy, jest troszkę szersze, to nie jest w to wchodzą nie tylko gry wideo, ale również tak nadmierne używanie mediów społecznościowych, więc tutaj pewnie zazwyczaj rodzice mają problem z jednym i z drugim. Mhm. Ja niestety nie jestem specjalistką, jeśli chodzi o uzależnienia, więc nie dam tutaj rady, jak sobie poradzić z tym, że dziecko nadmiernie ogląda. Natomiast to, co ja wiem, patrząc na wyniki badań dotyczących wpływu właśnie nadmiernej ekspozycji na gry wideo i na to, jak to się odbija potem w funkcjonowaniu poznawczym i funkcjonowaniu, czy też w budowie albo w działaniu mózgu, to mogę tylko powiedzieć, że gry tak, ale nie w nadmiarze. Ponieważ tak jak już z tą metaforą tak pudełkową mówiłam, wtedy rozwój naszego mózgu, czy rozwój tego naszego dziecka mózgu i rozwój funkcji poznawczych będzie cierpiał. Na przykład to, że gry dobrze wpływają na funkcję uwagi, tak, że jesteśmy w stanie szybciej wykonywać pewne reakcje albo szybciej się przełączać między jakimiś zadaniami, to jest ta pozytywna rzecz.
Tak.
Ale
są takie badania, pani profesor, jeśli pani profesor pozwoli, naukowcy Georgia State University twierdzą, że osoby grające w gry wideo szybciej i trafniej podejmują decyzje, wykorzystując informacje sensomotoryczne. Pani profesor oczywiście o tym już wspominała.
Tak, to się wszystko zgadza. Tak, i to będzie to, i to jest ten pozytywny wpływ gier wideo. I jest mnóstwo testów poznawczych, które jeżeli damy osobom przed i po graniu, albo będziemy porównywać osoby grające i niegrające, to rzeczywiście zauważymy, że oni są lepsi, tak, w szeregu różnych zadań. Ale teraz dlaczego oni są lepsi? Dlatego, że gry, które grają, na przykład strzelanki, wymagają od nich używania tych funkcji. I te funkcje, które są wymagane w grach, one będą ulegały poprawie i później będziemy lepiej wykonywać zadania, które bazują na tych funkcjach albo na tych obwodach neuronalnych, które były zaangażowane wtedy, kiedy graliśmy. Ale te obwody, które nie są zaangażowane, czyli te funkcje, których nie używamy w trakcie grania, no one nie będą nam lepiej działały. Albo proszę sobie wyobrazić teraz to akurat z mojego laboratorium taki wynik, gdzie osoby właśnie po treningu z użyciem gry StarCraft 2, gdzie trzeba się bardzo szybko przełączać między wykonywaniem, ona jest bardzo taka, wymaga bardzo, bardzo szybkich działań, planowania tych działań, i wszystko się wykonuje pod presją czasu, tak, bo tam im szybciej, tym lepiej. I ta gra promuje bardzo mocno szybkie naciskanie klawiszy. Im szybciej ktoś naciska klawisze, tym lepiej. I później, po kilku miesiącach grania w tę grę, bo nasze osoby badane grały kilka miesięcy, a my ich bardzo dokładnie badaliśmy przez ten czas, okazało się, że taka funkcja, która się nazywa hamowaniem, czyli zdolność do powstrzymywania reakcji nieadekwatnej w danej okoliczności, bardzo się u nich pogorszyła. To znaczy było im bardzo trudno powstrzymać się od wykonania reakcji. I teraz proszę sobie pomyśleć o młodym człowieku albo o dziecku, które siedzi w klasie. W klasie przez 45 minut trzeba mieć skupioną uwagę.
No to nie wysiedzi, nie ma szans.
No właśnie, o to mi chodzi, że wtedy my nakręcamy jeszcze pewne funkcje, które owszem, być może w dorosłym życiu będą się przydawały i na pewno będzie dobrze, jeśli starsza osoba, u której już widać pierwsze oznaki właśnie poznawczego starzenia się, to dla takiej osoby gra uważam, że jest idealnym środowiskiem do trenowania. Na przykład, ale u młodej osoby ta sama gra będzie mogła prowadzić do efektów niepożądanych, tak, do tego, że potem będzie jej trudniej w życiu, tak, na przykład na tej lekcji utrzymać uwagę. Więc no, to jest taki, powiedziałabym, miecz obosieczny. I to znowu dlatego jest taki, a nie inny obraz tych zmian, że nasze mózgi są plastyczne, tak więc to, na co my będziemy je wystawiać, to później będzie lepiej funkcjonowało. A jeśli nie będziemy czegoś ćwiczyć, no to oczywiście, że ta umiejętność sama z siebie się nagle nie pojawi. I możemy sobie też zrobić taką analogię do osób tak zwanych ekspertów, tak, czyli osób, które poświęcają bardzo dużo czasu na przykład na granie na pianinie. No to u tych osób nie dosyć, że ta umiejętność jest bardzo mocno rozwinięta, to jak popatrzymy na mózgi, to mózgi tych osób też inaczej wyglądają i inaczej działają niż mózgi osób, które nigdy na pianinie nie grały. I to samo jest z grami wideo, tylko tam jest troszkę inny rodzaj aktywności, w którą się angażujemy. Ale ponieważ, tu nawiążę jeszcze raz, gry są bardzo atrakcyjne, to dlatego właśnie podkreślam, że one są świetną metodą treningu, na przykład dla osób, które potrzebują wzmocnienia chociażby procesów uwagowych, uwagi wzrokowej, są dlatego fajne, bo osobie się chce grać w te gry. Bardzo częstym problemem w domenie treningów poznawczych, które proponujemy osobom starszym na przykład, jest to, że osobie się nie chce w to grać, bo to jest nudne, żmudne. Jeszcze jak osoba ma motywację, bo jeżeli to pomaga, to będzie w to grała, ale nie robi tego tak, oj, znowu sobie pogram, bo to jest fajne, tak? A z grą wideo będzie, a teraz sobie pogram dzisiaj, bo fajnie mi się w to grało. Mhm. I przy okazji tak jeszcze trenuje bardzo ważną dla niej funkcję uwagi. Właśnie podejmowanie decyzji, tak, w tym środowisku wzrokowo-motorycznym.
Tak, tylko potem jak wysiedzieć na lekcji języka polskiego albo historii, już nie mówię o
matematyce.
Matematyce, no właśnie.
Tak,
no właśnie.
Gdzie trzeba jednak trochę poćwiczyć, tak, i to ćwiczenie jest żmudne.
A maturę zdaje się nie z gier, tylko zdaje się z matematyki właśnie.
Ale to tutaj chciałam jeszcze powiedzieć taką dobrą rzecz, którą ja zauważam i wydaje mi się, że to jest dobry trend. Coraz więcej jest aplikacji stworzonych dla dzieci i dla młodzieży, które to aplikacje korzystają z rynku gier, korzystają z różnych metod grywalizacji i stosują je do tak jakby uatrakcyjnienia metod nauczania. I jest już mnóstwo, pewnie każdy z Państwa słyszał o różnych aplikacjach, które proponują naukę języków obcych w taki właśnie sposób, gdzie zdobywamy punkty, gdzie jest przyjemnie, gdzie jest coś fajnego. Są aplikacje, które pomagają uczyć się matematyki właśnie dzieciom, czy różnych innych rzeczy, biologii. Są też bardzo ciekawe aplikacje z tak zwanego augmented reality, czyli takiego wzbogaconego środowiska, tak, że są różne animacje albo takie animacje trójwymiarowe, gdzie dzieci mogą pewne rzeczy zobaczyć, tak, mogą wejść z tym w interakcję. Więc to uważam, jest bardzo pozytywny trend i wydaje mi się, że badając też gry, jesteśmy w stanie odkryć, tak, które aspekty właśnie tych gier powodują, że człowiekowi chce się być w tej czynności, chce się być w tej grze i chce się cały czas grać, i możemy to wyciągnąć i włożyć do takiego środowiska, które będzie ten młody umysł czegoś wartościowego uczyło. Są też fajne gry, które przekazują naprawdę bardzo wartościowe rzeczy, więc to nie jest tak, ja bym naprawdę nie wrzucała gier wideo do jednego worka, bo gra grze nierówna. I to też właśnie taka rada dla rodziców, którzy mają młode dzieci i które jeszcze mają wpływ na to, co te dzieci widzą, tak, w co te dzieci grają, żeby rodzic najpierw zagrał w tę grę, zobaczył, co ta gra robi, tak, co oferuje, i wybierał takie gry, które według niego dają temu dziecku coś więcej ponad fajną zabawę. Naprawdę da się wybrać wartościowe gry.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Pani profesor, no właśnie, historia gier komputerowych rozpoczyna się w latach 80. ubiegłego wieku. Czy po tych blisko 50 latach widzimy już ich wyraźny wpływ na mózg człowieka i mamy to odpowiednio przebadane?
Powiem, no, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, z tego przynajmniej co ja wiem. Oczywiście nie wiemy wszystkiego, bo nie jest tak, że każda gra została zbadana. Natomiast po początkowych badaniach, w których na początku był taki zachwyt, tak, w ogóle tym, że w pewnym momencie się okazało, że gry wideo są w stanie poprawić właśnie funkcje poznawcze. To badanie, ten wynik okazał się przez przypadek, jak w wielu różnych odkryciach w laboratorium pani profesor, która w tej chwili jest taką dosyć dużą, znaczy autorytetem, tak, w tej dziedzinie, początkowo badano przetwarzanie słuchowe. I jednym z takich warunków kontrolnych w tym badaniu miało być zadanie wzrokowe. Tak? I zazwyczaj tak jest, że zanim badacze przejdą do badania swojej grupy badawczej, robią taki pilotaż na sobie. Na swoich znajomych, tak, w ramach laboratorium. I to samo było w tym przypadku. Wszyscy członkowie laboratorium pani profesor zrobili na sobie to badanie i się okazało, że wszyscy zrobili je bardzo dobrze. I zaczęła być tam burza mózgu, dlaczego wszyscy zrobili tak dobrze to zadanie, które wcale nie było proste. I doszli do wniosku, że wszyscy grają w gry wideo i być może coś tu jest na rzeczy. No i to dało im impuls do tego, żeby to badanie już przeprowadzić porządnie na grupie osób grających i niegrających. I rzeczywiście okazało się, że ci grający w gry wideo wykonywali te zadania wzrokowe, które wymagały wzrokowej uwagi, bardzo dobrze, lepiej niż osoby, które nie grały. I to był taki pierwszy zachwyt, tak, to się ukazało, to badanie ukazało się w bardzo dobrym czasopiśmie, takim najlepszym czasopiśmie, jakie może być naukowym, czyli w Nature. I potem poszła fala tych badań na całym świecie, badacze zaczęli się przyglądać, tak, a co takiego jest w tych grach, że to powoduje, że te osoby lepiej wykonują te zadania wymagające uwagi wzrokowej. I to, co chciałam powiedzieć, na początku, kiedy robiono te badania, to po prostu pytano ludzi, grasz w gry czy nie? No i mówi, tak, gram w gry wideo. No i jeszcze potem pytano, czy grasz w gry akcji? No i podawano kilka takich przykładów, takie, co to jest ta gra akcji. Ludzie mówili, tak, gram, jeszcze odpowiadali na pytanie, jak często grają. Natomiast to, co chciałam podkreślić, na początku wkładało się wszystkich graczy do jednego worka. Czyli kto tam zadeklarował, że gra coś i uważa, że to jest gra akcji, no to wpadał do etykietki gracze, a inni wpadali do etykietki niegracze. Po jakimś czasie, kiedy wyniki publikowanych badań nie okazały się być takie jednoznaczne, to znaczy część zespołów badawczych pokazywała, że rzeczywiście ta poprawa jest i widać coś na poziomie mózgu, niektórzy pokazywali, że już po kilku godzinach gry coś coś widzą, tak, w strukturze mózgu, że tam się zaczyna coś dziać. A część badaczy pokazywała, że nic się nie dzieje, tak, że mają te dwie grupy i tam nie ma ani żadnych różnic, więc o co w ogóle jest to całe zamieszanie. No i późniejsze grupy badawcze zaczęły zwracać uwagę na to, w co grają osoby, czyli zaczęto dokładnie wypytywać, ale w jaki rodzaj gier grasz? No i teraz wiemy, że w zależności od tego, czy gramy właśnie w te tak zwane strzelanki, czy gramy w gry strategiczne czasu rzeczywistego, to są też bardzo wymagające gry, te też wymagają, są tak jakby pod presją czasu, tylko tam wymogi, które są stawiane osobom grającym, są zdecydowanie większe niż na przykład w tych strzelankach. W strzelankach no to zazwyczaj takim wyzwaniem jest dostrzeżenie bodźca, który się gdzieś zmienił, na przykład na w peryferiach widzenia, tak i zareagowania na niego. Jest trochę badań, ale wciąż jest mało badań, szczególnie badań neuroobrazowych, które by patrzyły, co się dzieje w mózgach osób grających na przykład w RPG. Tak, takie gry, gdzie właśnie nie ma tej presji czasu. W ogóle uważa się w tej chwili, że te gry, które wywierają największy efekt, tak, gdzie widzimy największe zmiany zarówno w funkcjonowaniu poznawczym, jak i w strukturze czy w funkcjonowaniu mózgu, to są gry właśnie takie bardzo dynamiczne, takie gry, które no, nie są proste do opanowania na początku i które właśnie wymagają bardzo dużego takiego skupienia i wtedy jak się skupimy, to jesteśmy w stanie dobrze w tę grę grać. Mhm. To tam widzimy te efekty najszybciej, tak, i one są największe. Ale wspominałam wcześniej tak o tym aspekcie funkcjonowania społecznego. Są gry, które właśnie modelują pewne zachowania społeczne i tam nie ma już tego nacisku tak na szybkość wykonywanej reakcji. I te gry z kolei pokazują pozytywny efekt właśnie tej sferze funkcjonowania społecznego. I jeszcze oczywiście jest cała grupa gier, które zawierają elementy agresywne. I z kolei te gry, część badaczy postuluje, że to są gry, które promują takie zachowania agresywne, szczególnie właśnie w odniesieniu do populacji osób młodych. Tutaj jest bardzo duża dyskusja między badaczami. Ja osobiście takich gier nie badam, w sensie takich gier, gdzie jest bardzo duża przemoc widoczna i ta przemoc może wpłynąć na gracza, ale znam badania, tak znam badania, znam metaanalizy dotyczące tych gier i tak jak powiedziałam, jest grupa badaczy, która przestrzega przed nadmiernym używaniem tych gier, ponieważ po graniu w grę z elementami agresywnymi, z elementami takiej właśnie walki, gdzie jest dosyć dużo krwi, i gdzie głównym zadaniem gracza jest zabicie na przykład jak największej liczby przeciwników, no, pokazywali, że tuż po graniu w taką grę rzeczywiście na przykład taka osoba może wykazywać tendencje w kierunku bardziej agresywnego zachowania. Mhm. Z kolei krytycy takiego podejścia mówią, że no, nie wiemy tak naprawdę, kto gra w takie gry. Tak być może osoby, które grają w gry z elementem agresywnym, to są po prostu osoby, które mają większe skłonności do bycia agresywnymi. Pokazują też, że efekt tak jakby tego podwyższonego poziomu agresji jest też krótkotrwały. Także jeżeli tuż po, tak kilka minut po graniu w te gry zrobimy pomiar, to rzeczywiście widzimy tak pewne przesunięcie tak na przykład w kwestionariuszu, który bada, albo w jakimś takim behawioralnym teście agresywności. Natomiast po kilku godzinach tak ten efekt zanika i nie ma już tych różnic.
A czy udało się komuś określić jakieś granice, pani profesor? Ile grać powinni ci nastolatkowie przykładowo?
Tego nie wiem. Wiem, że nam z naszego kiedyś badania na takiej bardzo dużej próbie, jeśli dobrze pamiętam, to było 6 godzin dziennie, kiedy klasyfikowaliśmy kogoś jako osobę, która już jest takim heavy userem, czyli taką osobą, która gra bardzo, bardzo dużo. Natomiast czy są jakieś, pewnie są, tylko ja tego nie wiem, jakie są wytyczne kiedy mówimy, że to granie jest problematyczne. Mi się wydaje, że tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto pamiętać, czy granie jest problemowe, czy nie jest problemowe. Jak zawsze, kiedy rozpatrujemy jakieś zachowanie pod tym kątem, czy jest to już nadużywanie, tak, czy jest już to uzależnienie na przykład od tej czynności, to wszystko zależy od tego, czy osoba, która gra, na przykład, czy to interferuje z jej obowiązkami szkolnymi, czy to interferuje z jej obowiązkami, jeśli chodzi o pole zawodowe, czy są wpływy tego nadmiernego grania na niwie rodzinnej i takich, czy też nie cierpią na tym kontakty społeczne. Jeżeli ktoś, na przykład nastolatek, gra w gry, ale jednocześnie świetnie sobie radzi w szkole, czyli ma bardzo dobre oceny, albo przynajmniej przyzwoite oceny,
to nie ma problemu z uzależnieniem.
Znaczy, być może to jest takie, na przykład w oczach rodziców jest to tego za dużo, bo oni na przykład chcieliby, nie wiem, wyjechać, pójść z tym dzieckiem na rower, a ono nie, bo ono woli grać. Ale ja bym wtedy się aż tak bardzo nie martwiła, niż w przypadku, kiedy osoba zaniedbuje wszystkie inne dziedziny życia,
żeby
nie ma
grać,
na przykład przyjaciół, bo woli grać, a jeżeli na przykład używa tej gry, żeby się spotkać z przyjaciółmi, nie wiem, i mają włączony mikrofon i przy okazji sobie jeszcze rozmawiają, żartują i to widać, że jest to interakcja społeczna, to dla mnie znowu jest to mniej problematyczne niż wtedy, kiedy cierpią tak te inne obszary życia.
Na pewno warto zachować umiar. To już tak na zakończenie, a gry, jak wiemy, to nie tylko domena mężczyzn, bo tutaj jakieś twarde dane pokazują, że panie stanowią około 45% społeczności graczy.
Tak jest.
Jak grają kobiety, a jak grają mężczyźni, pani profesor? Czy widać w tej kwestii różnicę, jeśli badamy zachowania mózgów?
A, to jest dobre pytanie, którego ja nigdy nie sprawdzałam. W jednym jedynym badaniu, które kiedyś wykonywaliśmy dawno temu, rzeczywiście okazało się, że dziewczyny raportowały inne powody, dla których grają w gry. Mhm. To były gry takie na platformie, gdzie się spotykało z innymi ludźmi, tak dobierało się w grupy, tak, w tych grupach pełniło się pewne określone role i często dziewczyny raz, że pełniły inne role niż chłopaki. Chłopaki byli w takich rolach, które wymagały właśnie walki, a kobiety częściej były w rolach tak zwanych healerów, tak, czyli wspomagające osoby. Czyli takie były to role, które nie wymagały takich bezpośredniej konfrontacji. Ja nie mówię, że to było zawsze, tylko mówię, że częściej. Mhm. Bo też są kobiety, które uwielbiają, tak, uwielbiają strzelanki, uwielbiają też być w tych rolach takich dominujących, jeśli chodzi o walkę. Natomiast tak populacyjnie kobiety będą częściej grały w gry typu Simsy, tak, czyli budowanie jakiegoś takiego alternatywnego świata. I są takie gry, o których nawet twórcy od razu myślą, że to będą gry skierowane do dziewcząt albo gry skierowane do chłopców. I też często nam się zdarza, że kiedy próbujemy robić badanie na użytkownikach na przykład tak zwanego, nie tak zwanego, League of Legends, jest taka gra dosyć popularna, to nie mamy dostatecznej liczby kobiet, żeby móc porównać na przykład strategię grania kobiet i mężczyzn. Tak, 95% osób, do których docieramy, to są mężczyźni, tak, użytkowników tych gier. Więc przynajmniej z mojego takiego rozpoznania mogę powiedzieć, że takie typowe gry akcji albo właśnie te gry takie platformówkowe zazwyczaj do naszych badań zgłaszają się mężczyźni. Jak docieramy do użytkowników tej gier, to są to mężczyźni. Ale niestety nie znam literatury, która porównywała kobiety i mężczyzn. Na pewno są różnice, ale nie mogę tutaj kompetentnie odpowiedzieć na to pytanie. To tylko mogę powiedzieć tak z tego, co w trakcie moich badań zauważyłam.
Ale pamiętajmy o tym, że jednak niektóre gry mają pozytywny wpływ na umysł. Mówiliśmy o tym w wykładzie otwartym. Najważniejsze, żeby jeżeli chodzi o nastolatków, rodzice stawiali jakieś wyraźne granice, żeby to sygnalizować już dużo wcześniej, kiedy dziecko jest...
Jeśli się jeszcze da, tak.
Jeśli się jeszcze da, czyli kiedy od najmłodszych lat. No i z tego wykładu wynika, że nie wiemy, ile grać powinni nastolatkowie tak naprawdę, ale przypomnę, że pani profesor mówiła, że 6 godzin dziennie to już jest...
To już jest dużo.
Bardzo dużo, tak.
Mhm. I tak jak mówiłam, zawsze warto rozważyć, jak dziecko czy ten nastolatek funkcjonuje na innych polach, tak? Czy to widać ten negatywny wpływ tego nadmiernego grania, czy nie? Czy sobie radzi bardzo dobrze z nauką, tak? Z innymi formami, czy ma hobby jakieś, uprawia sport. Jeżeli to wszystko jest w równowadze, to ja nie widzę problemu. To jest po prostu jedna z aktywności, ta, która jest w tej chwili bardzo dostępna.
Bardzo pani dziękuję. Gościem wykładu otwartego w Radiu RMF 24 była pani doktor habilitowana Aneta Brzezicka, profesor Uniwersytetu SWPS, psycholog z Centrum Badań Neuropoznawczych. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Miłego weekendu.
Dziękuję i nawzajem.